Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. 370. Tyle osób dokonało w ubiegłym roku apostazji tylko w archidiecezji poznańskiej. Liczba odejść z kościoła rośnie z roku na rok. Metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki w liście pasterskim na Wielki Post apeluje o modlitwę i post, szczególnie w intencji tych, którzy w ostatnim czasie zadeklarowali swoje odejście od Boga i kościoła. Dziś poświęcimy sporo uwagi właśnie zjawisku apostazji. Będzie także zapowiedź roku jubileuszowego na cześć świętego Józefa w naszej archidiecezji, który od jutra daje m.in. możliwość uzyskania odpustu zupełnego. A już za chwilę wielkopostna i trochę rekolekcyjna zarazem rozmowa z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Post to oczywiście dla wiernych czas intensywnych przygotowań do chrześcijańskiego szczytu, jakim są święta Wielkiej Nocy. Życie chrześcijańskie opiera się na trzech filarach – wierze, nadziei i miłości. Postarajmy się w Wielkim Poście odnowić je w sobie i być ich znakiem dla innych. Mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
Wielki Post jest zawsze okazją do odnowy naszego życia. W tym roku papież Franciszek mówi, że okazją do odnowy naszego życia chrześcijańskiego, więc odnowy wiary, nadziei i miłości. I przede wszystkim poprzez tę odnowę i poprzez nawrócenie prowadzi nas do świąt wielkanocnych. Oczywiście, że przeżywany przez nas czas pandemii z pewnością, jeżeli chodzi o wciąż utrzymywane obostrzenia dotyczące udziału liczby wiernych w nabożeństwach, także wielkopostnych, takich jak gorzkie żale, drogi krzyżowe, nawet przystępowanie do sakramentu pokuty, musi być ujęte w te ramy, których przeżywamy, ale to nie znaczy, że kościoły w tym czasie są zamknięte, one są otwarte. I dlatego też zachęcam, żeby z tego wszystkiego, co zawsze oferuje nam czas Wielkiego Postu, a więc i rekolekcji wielkopostnych, choć pewnie większa część będzie ich online, że warto skorzystać w takiej bardziej indywidualnej formie niż do tej pory w formie zbiorowej. Pewnie nie będziemy mogli być na każdym nabożeństwie wszyscy, ale przecież ten czas 40 dni Wielkiego Postu jest czasem bardzo długim. I w ten sposób, przeżywając w kontakcie z Panem Bogiem, ten czas kształtować nasze serca i to, co jest istotą Wielkiego Postu, a więc odpowiadać na wezwanie do nawrócenia i na wezwanie do wiary.
A co ze spowiedzią w pandemii? No bo przecież wiadomo, że przed świętami wielkanocnymi katolicy powinni korzystać ze spowiedzi.
Do spowiedzi świętej powinniśmy przystępować w Wielkim Poście, natomiast rozłożyć sobie to przystępowanie do spowiedzi świętej, tak jak już w zeszłym roku, choć w bardziej jeszcze restrykcyjnych warunkach, przypominaliśmy, że ten czas spowiedzi wielkanocnej sięga aż do niedzieli zesłania Ducha Świętego, jest przedłużony na cały okres wielkanocny. Więc zaplanujmy sobie tą spowiedź właśnie w taki sposób, by ona się odbywała w sposób bezpieczny. Wiemy, że księża spowiadają teraz w kościołach, w parafiach. Zachęcamy do tego, żeby ta spowiedź właśnie była w takich pomieszczeniach, w których zachowujemy dystans między penitentem a spowiednikiem. Oczywiście odpowiednio także zachowując tajemnicę spowiedzi, a więc żeby to były miejsca przyjazne dla penitenta czy dla spowiednika. Jeżeli mówimy o konfesjonale, to żeby zachowywać wszelkie normy bezpieczeństwa, więc i dystans, i maseczkę, i dezynfekować też to pomieszczenie, czy to miejsce, w którym penitenci przychodzą. Ale to wszystko są jasne i znane nam już z praktyki, myślę, całego tego roku zasady. Natomiast co do istoty, nic się nie zmienia. Sakrament pojednania i pokuty jest ważną częścią przeżywania okresu Wielkiego Postu i naszego nawrócenia, które wyraża się w tym konkretnym wymiarze spotkania z Bogiem w sakramencie pojednania i pokuty i z drugim człowiekiem także na drodze tych uczynków wielkopostnych, a więc, tak jak rozumiemy, postu, modlitwy i jałmużny.
Papież Franciszek w swoim orędziu na Wielki Post apeluje, aby używać słów otuchy.
To ciekawy wymiar nadziei, o którym nam przypomina. Nadzieję łączy z modlitwą zanoszoną do Pana Boga, ale także właśnie z postawą, w której stajemy się dla innych znakiem nadziei, z tymi, którzy tę nadzieję w sercach ludzkich budzą, i stąd też ta zachęta papieża, by zarówno nasze słowa, jak i czyny i nasza postawa w tym czasie Wielkiego Postu była naznaczona nadzieją, to znaczy właśnie po ludzku też bliskością, dodaniem otuchy drugiemu człowiekowi, tak jak to jest oczywiście możliwe znów w tych czasach pandemii, które przeżywamy, ale jednocześnie, żeby w tym ujawniało się nasze serce, nasze wnętrze. Nie bez przyczyny mówi chyba i łączy tę nadzieję w swoim orędziu wielkopostnym papież Franciszek z Samarytanką, z tym źródłem wody żywej, a więc, że Chrystus jest źródłem tej nadziei, a my, tak jak prosił święty Piotr w swoim liście, abyśmy byli zawsze gotowi do uzasadniania tej nadziei, która w nas jest, abyśmy po prostu byli ludźmi nadziei. Myślę, że to wezwanie papieża Franciszka do zważania na słowa, które wypowiadamy, nie tylko dotyczy naszej indywidualnej relacji do drugiego człowieka, ale tym bardziej dotyczy także kształtowania relacji społecznych. Przecież czytając Fratelli Tutti, papież Franciszek mówi nam, że ten ład społeczny buduje się właśnie poprzez poprawne relacje także, które w życiu społecznym są. I stąd też wszystkie te słowa, które ranią, które powodują niepokój, podział, złośliwość jednych wobec drugich, oby w tym Wielkim Poście znalazły przede wszystkim przemianę, abyśmy mogli rzeczywiście się autentycznie nawrócić wszyscy, jak jesteśmy, i nigdy nie eskalować tego, co jest napięciem, złem, podziałem, co jest w naszym życiu społecznym także taką drzazgą, która rozrywa tą tkankę społeczną, bo takie postawy tą tkankę społeczną rozrywają.
Prawie rok już żyjemy w pandemii. Jak ksiądz prymas uważa, czego mogliśmy się nauczyć przez ten czas?
Myślę, że czas pandemii jest dla nas wszystkich wezwaniem i jestem ostrożny w wypowiadaniu się na temat tego, jak będzie w tym czasie popandemicznym, chociażby dlatego, że wciąż jeszcze w tym czasie tkwimy. Te obostrzenia, które są, one są większe lub mniejsze, jak widzimy w różnych krajach, jeszcze bardziej pewnie wymagające niż u nas, ale niemniej jednak dla życia Kościoła już widzimy, jak ważnym elementem jest przeżywanie wiary we wspólnocie i jak istotną rzeczą jest, żeby chociażby poprzez ten kontakt, który jest przez środki społecznego przekazu, ten wymiar wspólnotowy podtrzymywać, żebyśmy nie przeżywali tego wszystkiego w takiej atomizacji, w indywidualny sposób, także w ten sposób gubiąc się w naszym życiu, to znaczy zamykając się na to, co jest istotne także w tych relacjach z drugimi. Oczywiście, że w przestrzeni wiary i w przeżywaniu wiary najistotniejszy jest nasz stosunek do Pana Boga i to, jak my przeżywamy to doświadczenie wiary, ale wiemy, że bez sakramentów świętych, bez Eucharystii, bez wspólnoty to przeżywanie wiary jest niemożliwe. To znaczy tak staje przed nami Pan Bóg, z którym możemy tę relację nawiązywać. Dlatego też myślę, że ważną rzeczą jest, by zachęcać dziś wiernych do tego, że oczywiście nie możemy spotykać się na wielkich mszach świętych, na wielkich wydarzeniach religijnych, ale przecież ta codzienność, która jest, kościoły są każdego dnia otwarte i na modlitwę, i na Eucharystię, codzienną Eucharystię, żeby właśnie znajdować taką przestrzeń, w którą wchodzimy. To znaczy, żebyśmy pamiętali, że Bóg nas woła, że jest to możliwe. Nie jest to możliwe w postaci wielkich wydarzeń i tu musimy być ostrożni i możemy za nimi tęsknić, wielkich manifestacji wiary, ale jak widzimy, jest to możliwe dzień po dniu. Te formy widzimy, że są możliwe w bardzo indywidualny sposób, czy w bardziej indywidualny sposób, i myślę, że trzeba tutaj jak najbardziej zachęcać duchownych, żeby takie formy praktykowali, żeby do tego wiernych zachęcali, a wiernych, żeby po prostu na nie odpowiadali.
Czy to już lawina, a może jednak na razie tylko dzwonek ostrzegawczy? Kilkaset osób opuściło w ubiegłym roku wspólnotę Kościoła katolickiego w archidiecezji poznańskiej. Sama liczba może nie robi piorunującego wrażenia, ale porównując ją do lat poprzednich, jest przynajmniej dwukrotnie wyższa. O apostazji z księdzem Krystianem Zamlerem, który w kurii zajmuje się właśnie tym tematem, a także z proboszczem poznańskiej parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła księdzem Eugeniuszem Guździołem, rozmawiała Sandra Soluk.
Kiedy mówimy o roku 2020, to mówimy o tym przedziale 370 apostazji. Trzeba by tutaj też od razu doprecyzować, bo używam słowa apostazja, choć spoglądając w prawo kanoniczne, to co nazywamy umownie apostazją, prawo określa jako odstąpienie od wiary, przestępstwo i grzech. Natomiast to, co dokonuje się najczęściej, o czym mówimy, że jest apostazją, to w myśl prawa kanonicznego jest wystąpieniem z Kościoła katolickiego. Czyli ktoś może nadal uważać siebie za wierzącego, ale odrzucam przewodnictwo papieża, zwierzchność biskupów, ale w Boga wierzę, czytam Pismo Święte. Bardzo wielu ludziom, którzy składają ten akt, zależy na tym, aby gdzieś pokazać, że nie chcą mieć do czynienia z Kościołem.
Jakie ci odchodzący z Kościoła podają powody?
W około 75% to wystąpienie z Kościoła jest też formalnie apostazją. Czyli ktoś pisze wprost, że nie wierzy w Boga, albo wierzy w siły natury, albo przechodzi do innego wyznania, ale w domyśle sekty, bo podaje nazwy, które czasem ja też pierwszy raz czytam. Albo ktoś mówi, że ma swojego Boga, który mu się objawił. Są też, i to boli, takie przykłady, gdzie ktoś pod wpływem całej tej nagonki antykościelnej, bo nie boję się użyć tego słowa, tego uogólnienia i spłycenia Kościoła, podejmuje decyzję, że nie chce do Kościoła należeć. Z tym, że tych aktów jest najmniej. Zawsze zachęcamy proboszcza, który przyjmuje taki akt, by duszpasterz przeprowadził rozmowę, taką od serca. I kiedy pytam kapłanów, to też jest dobry skutek tych rozmów. To nie jest tak, że 100% wchodzących do kancelarii parafialnej dokonuje tego aktu.
370 osób, to się wydaje chyba nawet niezbyt dużo.
To jest dużo. Nawet gdyby to były dwa takie akty, to jest o dwa za dużo. Dla mnie jako kapłana, i to nas skłania do wielkiej refleksji, też nas kapłanów do takiego zobaczenia naszej posługi w parafiach, w konfesjonale, w katechezie, ale też zmierzenia się z tym, co życie przynosi, czyli tych wielu spraw, o których głośno w telewizji.
Sprawa dotknęła na tyle mocno, że arcybiskup Gądecki poruszył ją także w liście na Wielki Post. Napisał, że powodami odejścia ludzi od Kościoła jest antykościelna propaganda, ale także brak świadectwa ze strony kapłanów i wiernych.
To nas musi skłaniać do zapytania, gdzie my popełniamy błąd w dawaniu świadectwa wiary.
No i gdzie popełniamy błąd?
Trzeba bić się w piersi na różnych płaszczyznach. To jest pytanie o katechezę szkolną. Czy ona rzeczywiście odnosi ten sukces dalej, duszpasterstwo rodzin, świętość naszego kapłańskiego życia? Uważam osobiście, że im więcej naszej modlitwy, naszej pokuty, też naszego jasnego dania świadectwa, że nie każdy ksiądz się sprzeniewierza kapłaństwu, prowadzi podwójne, potrójne życie, pokazanie, że to uogólnienie, ksiądz pedofil, nas boli, bo oczywiście są te przypadki, one są haniebne, to są grzechy domagające się kary, zadośćuczynienia.
Chyba tego najczęściej brakuje.
Tak, i tutaj bijemy się w piersi, ale też chcemy jasno pokazywać, że nie wszyscy. Bo to uogólnienie jest najbardziej bolesne, zwłaszcza dla młodych kapłanów, którzy się z rzeczywistością ścierają. I dobrze, bo to nie chodzi o to, żeby żyć pod kloszem. Ale to boli, kiedy człowiek się stara, prowadzi życie duchowe, życie duszpasterskie, słyszy w tramwaju, ty pedofilu, czy jest obrzucony jajkami w drodze ze szkoły, czy jak w moim przypadku obrzucenie okna i też jakieś krzyki, wyzwiska, to boli.
Tak, proszę księdza, ale bicie się w pierś to za mało.
Tak, trzeba nam działać. Myślę, że ta przejrzystość będzie coraz większa. Tu nie chodzi o dobre chęci, tylko też o czyny, stąd Fundacja Świętego Józefa, stąd w każdej diecezji reprezentant biskupa, który ma się tymi sprawami zajmować. Stąd w Poznaniu też ten punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych zranieniem.
Wracając jednak do apostazji. W naszej archidiecezji decydują się na nią osoby w każdym wieku, częściej jednak dorosłe, po 40, nawet 50 roku życia. Porówno statystyki rozkładają się wobec kobiet i mężczyzn, natomiast najwyższy odsetek złożonych wniosków odnotowano na Śródmieściu, m.in. w parafii świętego Michała Archanioła. Z jej proboszczem, księdzem Eugeniuszem Guździołem, rozmawiam o emocjach towarzyszących takim trudnym spotkaniom.
Najbardziej boli serce Boga, że ktoś go odrzuca. Tak samo ja podchodzę, jak ktoś przychodzi, że jest to ból z tej perspektywy. Natomiast jestem przekonany, że Jezus nie przestanie walczyć o tego człowieka i my mu możemy w tym pomóc przez modlitwę za kogoś. Jak ktoś przychodzi, staram się zburzyć pewne napięcie, bo ktoś przychodzi z taką, no nie wiadomo jak to będzie, co ten ksiądz powie czy coś. Staram się wejść w jakiś dialog i posłuchać. Nieraz mam odwagę zapytać, jak to z tą wiarą w życiu było. Ja bym chciał posłuchać tego człowieka, na ile się da.
Czy czasami udaje się księdzu kogoś odwieść od tej decyzji?
Nikogo nie udało mi się do tej pory odwieść. Natomiast, tak jak mówię, nie stwarzam sytuacji, gdzie byłoby jakieś napięcie i niemożliwe było podanie ręki. Zazwyczaj rozchodzimy się z takim dobrym nastawieniem.
Znów poruszam temat listu, który arcybiskup Gądecki wydał na Wielki Post. Cytując go, jako powody apostazji podaje antykościelną propagandę czy brak silnego świadectwa ludzi wiary. Zgadza się ksiądz?
Stworzyła się pewna, ja nie wiem czy dobrze to nazwę, moda. Jakiś czas temu było też dużo niewiary, nie, ale nikt nie myślał o apostazji. To jest ten drugi moment. Ja nie neguję, tylko w naszej wspólnocie grzech był, jest i będzie. Ja nie mogę sobie nic wyrzucić, że coś zaniedbałem. Mówię osobiście, zgorszyłem kogoś. No pewnie tak, no bo człowiek jest grzeszny, ale tak, żeby to był powód do czegoś. Także nie podkreślam tego wątku, że w czymś nie byłem, nie? Taki okej. Ja myślę, że chciałem się modlić tak spokojnie, nie? Żebym mógł kiedyś razem we wspólnocie, czy tu, czy po tej drugiej stronie, z tą osobą być.
Czyli rozpatruje ksiądz tę sprawę w kategorii osobistego rachunku sumienia.
Ja mam takie spojrzenie, że proces sekularyzacyjny, jeżeli chodzi o Śródmieście, jest najdalej posunięty. My liczymy co roku liczbę parafian obecnych na mszy niedzielnej i najmniej procentowo jest właśnie w Śródmieściu. Natomiast pan idzie w kierunku, żeby się obwiniać i uderzać w pierś. Ja tego nie czynię. Tak jak powiedziałem, nie jestem święty, jestem grzeszny. Natomiast tyle, ile umiem, potrafię, mogę, daję z siebie.
Ukochany ojciec. Ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności. Ojciec twórczej odwagi. Robotnik zawsze w cieniu. Tymi słowami papież Franciszek opisuje świętego Józefa w liście apostolskim Patris Corde z ojcowskim sercem, opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia oblubieńca Maryi, bo taki jest oficjalny tytuł świętego Józefa, patronem Kościoła katolickiego. Dla uczczenia tej rocznicy papież ogłosił, że do 8 grudnia 2021 roku trwać będzie specjalny rok poświęcony opiekunowi Jezusa. Z tej okazji Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu zaprasza na marcowe wieczory ze Świętym Józefem. O mocy Świętego Józefa w Kościele Danuta Synkiewicz rozmawia z księdzem Jarosławem Powązką, dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kaliskiej Kurii Diecezjalnej.
Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu to jest wyjątkowe miejsce, gdzie postać Świętego Józefa jest bardzo czczona i wiele pielgrzymów przybywa, żeby modlić się za jego wstawiennictwem. Wszystkie łaski, które Święty Józef udzielił w tym miejscu, są znane niewątpliwie jemu samemu i Panu Bogu. My tylko znamy część tych łask, o których ludzie nam opowiadają, wdzięczni, po to, aby też zachęcić do większego kultu do Świętego Józefa. Jeśli chodzi o mnie osobiście, to jestem już kilka lat, posługuję kilka lat już w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu i uważam, że ja osobiście osobiście takie dwie łaski zawdzięczam świętemu Józefowi. Pierwsza to to, że dzięki temu, że jestem w tym miejscu, to odkryłem osobowość świętego Józefa, ponieważ ten święty nie był jakoś mi wielce bliski w czasie mojej formacji seminaryjnej w Kaliszu, a stał się o wiele bliższy dzięki temu, że właśnie tutaj jestem i bardziej odkryłem jego osobowość, czyli tego, jakim on człowiekiem był, i w wielu wypadkach inspiruje mnie święty Józef. A druga taka łaska, którą ja mu zawdzięczam, to myślę, że wzrost mojej miłości do Maryi. Przyznam się nawet szczerze, że swego czasu nawet modliłem się do świętego Józefa, żeby pomógł mi bardziej kochać Maryję, i chyba nawet bardziej odkryłem Matkę Bożą, to pewien paradoks, przez świętego Józefa niż dzięki niej samej. To w moim wypadku raczej jest, że mąż poprowadził do żony, a nie żona do męża.
A to rzeczywiście wielki paradoks, bo przecież to wielki milczący, który ani jednego słowa na kartach Biblii nie wypowiada, a jednak poznał ksiądz osobowość świętego Józefa. W jaki sposób, co możemy powiedzieć o świętym Józefie?
Bardzo dużą pomocą dla mnie w medytacji nad osobą świętego Józefa była taka malutka książeczka francuskiego jezuity Jeana Gallo, Święty Józef, bardzo prosto, to takie rozważania na każdy dzień. I pamiętam, jak czytałem jedno z rozważań dotyczących tego, jak Józef poznał Maryję. Ono jako odkryło przede mną jakieś piękno duszy i osobowości świętego Józefa, dlatego że Jean Gallo mówi, że Maryja na pewno nie była jakąś wyjątkową osobą, w tym sensie, że nie wyróżniała się w jakiś sposób szczególny spośród innych kobiet tym zewnętrznym pięknem, ale wyróżniała się niewątpliwie pięknem wewnętrznym. No ale na to trzeba było być wrażliwym. Trzeba było mieć taką duszę, która otwarta jest właśnie na to, co jest we wnętrzu człowieka, jakimi wartościami ktoś żyje, jakie sprawy są dla niego istotne. I Jean Gallo mówi właśnie, że święty Józef potrafił, miał sam, jakoś był wewnętrznie wyrobiony, był wewnętrznie bogaty, i on właśnie dostrzegł to szlachectwo duszy Maryi i no zakochał się po uszy, no tak to możemy powiedzieć.
No właśnie, święty Józef, patron robotników, oblubieniec Najświętszej Marii Panny, to także patron bliski, tak mnie się wydaje, przede wszystkim mężczyznom, ale być może w ostatnim czasie coś się zmieniło i to kobiety właśnie przychodzą do świętego Józefa.
Rzeczywiście tak naturalnie uważa się świętego Józefa za patrona mężczyzn i rzeczywiście obserwujemy to, że wielu mężczyzn przychodzi tutaj do sanktuarium modlić się, nierzadko o dobrą żonę, ale nie tylko w tych sprawach. Między innymi także proszą o to, aby mogli być dobrymi ojcami, dobrymi mężami, aby mogli także przez dobrą pracę zarabiać na utrzymanie swojej rodziny i rozwijać swoją osobowość. Natomiast wydaje mi się, że nie tylko święty Józef jest patronem dla mężczyzn, a taki asumpt do tego daje mi, od kilku lat jest u nas taka msza święta o dobrego męża i dobrą żonę. I tu przyjeżdżają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jeśli tak mogę czytać w duszy kobiecej, to wydaje mi się, że na pewno ta jego wrażliwość i opiekuńczość to chyba są te cechy, które no, serce kobiety mogą skraść.
Przeżywamy właśnie rok świętego Józefa. Kaliska Bazylika w związku z tym ma ważne zadanie do wykonania. Marzec szczególnie będzie poświęcony świętemu Józefowi z racji święta 19 marca, ale przecież później 1 maja. Jak będzie wyglądał, jak będzie przebiegał ten rok?
Przede wszystkim zapraszamy wszystkich do tego, żeby odwiedzić Bazylikę. Jest ona otwarta codziennie od 6.30 do 18.30, więc można to zrobić indywidualnie, z zachowaniem oczywiście wszelkich zasad sanitarnych i bezpieczeństwa własnego. Można uczestniczyć też we mszy świętej, Kościół jest spory, więc to też jest możliwe. Także zapraszamy bardzo serdecznie do kościoła. W marcu, jak pani redaktor zauważyła, no jest uroczystość odpustowa świętego Józefa 19 marca, więc będzie na pewno też suma odpustowa. Będzie ona też transmitowana przez telewizję internetową naszej diecezji, także będzie można wziąć udział w niej online. Także nasza diecezja w marcu zaproponowała takie wieczory ze świętym Józefem, ale o tej inicjatywie więcej można się dowiedzieć ze strony naszego Radia Rodzina, czy ze strony telewizji internetowej Dom Józefa. Natomiast Ojciec Święty sprawił nam taki prezent w postaci i swojego listu, Patris Corde, i to jest taki list, który jest duchowym przesłaniem na cały ten rok świętego Józefa. Zachęcam szczególnie do jego lektury, dlatego że on właśnie ukazuje osobowość świętego Józefa. I mówi papież w to sposób taki nietuzinkowy, bo na przykład spośród cech ciekawych, które on wyłuszczył, świętego Józefa jest ojciec z twórczą odwagą. To w ogóle język, który trudno przypisać tak w pierwszej chwili teologii, więc naprawdę jest on bardzo inspirujący. No ale oprócz tego są też duchowe dary w postaci odpustów zupełnych, które można uzyskać. Każda osoba znajdująca się w stanie łaski uświęcającej, która o ile może, nie jest na przykład chora, czy w jakiś inny sposób utrudnione przystąpienie do Komunii Świętej, może uzyskać odpust zupełny za wykonanie kilku aktów pobożnych, czyli wskazanych przez penitencjarię apostolską czynów pobożnych. I te czyny są rozmaite, począwszy od czynów miłosierdzia wobec innych ludzi, poprzez modlitwę odmówioną do świętego Józefa, zwłaszcza 19 dnia każdego miesiąca, ponieważ to nawiązanie do 19 marca, no i także w każdą środę można taki odpust uzyskać. Poza tym penitencjaria apostolska wskazuje, że każdego dnia można uzyskać odpust zupełny poprzez pół godziny rozważania modlitwy pańskiej albo poprzez wzięcie udziału w jednym pełnym dniu skupienia. Potem można otrzymać odpust zupełny za odmówienie w rodzinie różańca świętego albo pomiędzy, kiedy narzeczeni odmawiają taki różaniec. No to ukłon do świętego Józefa, który był w szczęśliwym małżeństwie z Maryją. Także tych sposobów uzyskiwania odpustu zupełnego jest wiele. Dodam, że kto nie może udać się do kościoła, to oczywiście wtedy jest zwolniony z tego obowiązku przystąpienia do Komunii Świętej.
Rok świętego Józefa obchodzony jest także w Kościele Poznańskim. Na stronie Archidiecezji Poznańskiej można znaleźć listy kościołów jubileuszowych, które otrzymały przywilej celebrowania mszy świętej wotywnej w świętym Józefie w każdą środę oraz ilekroć do świątyni przy Bandum Pielgrzymi. Są to m.in. kościoły w Baranowie, w Kicinie, Lesznie, Obornikach, Opalenicy, w poznańskim Sanktuarium Świętego Józefa i w parafiach Świętego Józefa i Świętej Rodziny, a także w Swarzędzu, Sierocie Wielkopolskiej i w Wolsztynie. Jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć w swoich wyrzeczeniach wielkopostnych? Jak dużo ofiarować Bogu? Dzisiejszą Ewangelię komentuje ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drodzy radiosłuchacze, już w drugą niedzielę Wielkiego Postu. I na początku dzisiejszego spotkania chciałbym przywołać dobrze znane nam zdanie z Ewangelii według świętego Jana. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I zachęcam, abyśmy tym słowem modlili się, zamieniając słowo świat na ja. Tak Bóg mnie umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, abym wierząc w Niego nie zginął, ale miał życie, i to jeszcze pełnię też życia. Tak bardzo jesteśmy kochani, a Wielki Post jest czasem odkrywania tej miłości, miłości, która daje życie, jest życiem, ale też miłości, która kosztowała życie Bożego Syna. I zobaczmy, że dzisiejsza liturgia słowa zabiera nas na górę, na wzgórze ofiary Abrahama i na górę przemienienia, właśnie by poznawać Boga, by poznawać Jego miłość do każdego z nas. Pobądźmy dzisiaj z Abrahamem, prosząc naszego Boga i Pana, właśnie o serce tak rozkochane w Nim i tak ufające Jemu, naszemu Panu, jakie miał Abraham. Wielki Post jest czasem poznawania tych zakamarków naszego serca, gdzie nie ufamy Bogu. Jednakże pamiętajmy zawsze, że On nas nie przestaje kochać i nie przestanie. Odkrywanie trudnej prawdy o nas, o naszym bezbożnym życiu, ma nas doprowadzić do padnięcia na kolana i wołania o Boże miłosierdzie dla każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy grzeszni, bez wyjątku. I każdy z nas ma ręce i serce zbrukane grzechem. Jesteśmy na kolejnym odcinku wielkopostnego szlaku, właśnie prowadzeni przez Słowo, aby poznawać Boga i żeby zrozumieć, kim jest Bóg, a co za tym idzie, z jaką postawą należy przed Nim stawać, powie włoski biblista Bruno Maggioni. Nie wystarczy czuć Boga, trzeba także doświadczyć Jego nieobecności. Nie wystarczy otrzymanie daru, trzeba również odczuć, że jest to dar całkowicie wolny i darmowy. Ktoś, kto doświadczyłby, że Bóg interweniuje zawsze, a nigdy nie odczułby Jego milczenia, nie wiedziałby, co to znaczy wierzyć, ani tym bardziej, jaki jest Bóg, w którego wierzymy. Tyle Bruno Maggioni. Zobaczmy, ta sytuacja ma miejsce w życiu Abrahama. I wiemy, że Abraham był przyjacielem Boga, ale jego życie jako przyjaciela Boga nie zawsze było łatwe. Owszem, z jednej strony Abraham doświadczał jego błogosławieństwa, życzliwości, spełnienia obietnicy, przecież otrzymał upragnionego syna Izaaka, ale były również momenty bardzo trudne, które mogły zachwiać relacją przyjaźni z naszym Bogiem, Panem jego życia. Abraham przeżywał momenty próby i wiemy, że największą z nich było wezwanie do złożenia w ofierze syna obietnicy. Po kilku latach milczenia Bóg odzywa się do Abrahama. Ponownie ten słyszy jego wezwanie: Abrahamie. A gdy on powiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskaże. Drodzy radni słuchacze, my w liturgii słowa w tym pierwszym czytaniu czytamy fragmenty tej historii. Zachęcam, abyśmy przeczytali całą tę historię. Jest to 22 rozdział Księgi Rodzaju. Oto jestem. To jedyne słowa Abrahama w tym tragicznym wydarzeniu. One wyrażają gotowość słuchania i wypełnienia woli Bożej. Zobaczmy, Abraham jest niesamowicie wolny. Wydaje się, że Bóg wymaga od Abrahama czegoś nielogicznego, co niszczy wcześniejszą obietnicę. Żąda, by on złożył w całopalnej ofierze swojego umiłowanego syna. Ma złożyć go w ofierze całopalnej. Tutaj możemy powiedzieć, że składanie ofiar z ludzi nie było czymś obcym, ale było niezrozumiałe dla Abrahama. Mógł sobie Abraham pomyśleć, że Bóg nim się bawi. Z jednej strony coś obiecuje, ale z drugiej strony szybko tę obietnicę chce niszczyć. Między innymi ofiary z ludzi składano Molochowi. Żądanie przez Boga ofiary z dziecka rodzi pytanie, czy Bogu są potrzebne i miłe takie ofiary. Naprawdę Bóg potrzebuje aż takich oznak, nie wiem, zaufania, miłości itd., itd. Drodzy radiosłuchacze, do tego trudnego tematu składania ofiar Bogu, poddania się Bogu, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Idziemy dalej z Abrahamem, aby Bogu składać ofiarę czci i uwielbienia. Jako patriarcha Abraham zawsze był gotów na wezwanie Boga i tym razem również odpowiada posłuszeństwem. W postawie Abrahama nie widać żadnych oznak wahania. Abraham usłyszał wezwanie i realizuje to, do czego wzywa go właśnie Bóg. Jego posłuszeństwo zostaje wyrażone za pomocą wielu gestów podjętych w milczeniu, opowiadanych jakby w zwolnionym tempie. Natomiast nic nie dowiadujemy się o uczuciach Abrahama. Co czuł jako ojciec, który miał przecież za chwilę zabić swoje ukochane dziecko. Jaki dramat i pokusy musiał przeżywać w tych trzech długich dniach. Nic się nie dowiadujemy. Natomiast z pewną pomocą przychodzą tutaj midrasze, żydowskie komentarze, które relacjonują różne formy pokus, które nękały Abrahama. W jednym z nich, z tych opowiadań, szatan ukazany jest w postaci starca, który próbuje zwieść Abrahama z jego drogi przy pomocy bardzo racjonalnych argumentów. Czyś rozum postradał, że zamierzasz uczynić to synowi swemu jedynemu? Bóg obdarował cię synem, gdyś już był w sędziwym wieku, a ty chcesz zabić tego, który zbrodni żadnej nie popełnił? Czy nie rozumiesz, że rozkaz ten nie mógł przyjść od Boga? Bóg bowiem nie uczyniłby człowiekowi tak wielkiego zła. W trzecim dniu wędrówki Abraham dostrzega miejsce, do którego zmierzał. I zobaczmy, co robi. Pozostawia sługi, bierze swojego syna, zabiera ogień, zabiera długi nóż i idzie w ten ostatni etap trudnej wędrówki. Ta droga odbywa się w milczeniu. Przerywa ją jednak raz po raz Izaak, zaniepokojony brakiem ofiary. Oto ogień i drwa. A gdzież jest jagnię na całopalenie? To zdumiewające, że dzieci, zwłaszcza te starsze, potrafią zapytać dokładnie o to, o czym my wolelibyśmy nie mówić ani nie myśleć. Odpowiedź Abrahama, choć wydaje się wymijająca, wyraża pewien promyk nadziei. Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. Abraham nie zwątpił w Boga, nie narzeka, nie przeklina go. Idzie w milczeniu, on wie, że Bóg nie może czynić nic złego. On wie, że Bóg nie przestaje go kochać. Nie przestaje, bo jest Bogiem miłości. Abraham kocha oczywiście Boga, a Bóg wymaga miłości absolutnej, powie Bruno Forte, włoski biskup. Wierzyć w Niego to ufać Mu całkowicie, kochać Go bardziej niż Jego dary, kochać Go bezwarunkowo. Kierkegaard pisze, żadna ofiara nie jest zbyt trudna, kiedy Bóg jej chce. Abraham kocha Izaaka z całego serca, a gdy Bóg o niego prosi, kocha go, jeśli to możliwe, jeszcze bardziej. I tylko tak może dokonać ofiary z niego. Bogu nie daje się odpadków serca. Bogu ofiaruje się największą miłość, albo nic mu się nie daje. Drodzy radiosłuchacze, my dzisiaj również jesteśmy zaproszeni na wzgórze Moria, gdzie mamy złożyć Bogu ofiarę swego serca. Mamy związać Izaaka naszego serca. Ten gest związania Izaaka to akeda, związanie i poddanie, oddanie Bogu, zawierzenie nawet w największej ciemności. Do jakiej ofiary boję się, że Bóg może mnie wezwać? Abraham związuje swojego syna, podnosi nóż i następuje stop klatki. Odzywa się anioł i mówi: nie rób tego. Dlaczego? Ponieważ Bóg dostrzegł, że serce Abrahama jest wolne. Abraham zaczyna dialog z aniołem i zobaczmy, ten dialog pomaga Abrahamowi w nowy sposób spojrzeć na tę sytuację i dostrzec inne możliwości. Dostrzega w zaroślach baranka. Ten baranek oczywiście jest zapowiedzią i typem ofiary Syna Bożego. I zobaczmy, ta sytuacja, trudna sytuacja z życia Abrahama, ona może również dzisiaj nam pomóc wejść w trudne sytuacje naszego życia i nie tyle pertraktować z Bogiem, ile słuchać głosu Bożego i rozmawiać z aniołem, który pomoże nam w Bożym świetle znaleźć rozwiązania, które wcześniej po ludzku sami nie odkrylibyśmy. I tego dialogu z aniołem i tej wiary i miłości Abrahama sobie wam życzę, drodzy radiosłuchacze, w tym kolejnym tygodniu Wielkiego Postu.
O takiej heroicznej postawie jak u Abrahama zapewne możemy tylko marzyć i mocno nad nią pracować. Spokojnej niedzieli życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia.
Między niebem a ziemią.